Tematem mojej konferencji, znaczy konferencji, którą przygotowałam, jest: Jezus posyła nam swego Świętego Ducha. Myślę, że zaczniemy wpierw od pojęć takich katechizmowych, a potem po prostu do praktyki. Poprzez sakrament chrztu w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego stajemy się chrześcijanami, czyli członkami mistycznego ciała Chrystusa, namaszczonymi Duchem Świętym. Duch Święty jest Bogiem, nie jest bezosobową mocą, energią, nie jest tylko działaniem Bożym, ale jest osobą boską. Jedną z trzech osób we wspólnocie Trójcy Świętej. Duch Święty działa w Kościele katolickim oraz w innych wspólnotach chrześcijańskich. To dzięki niemu ożywa rzeczywistość wiary i chęć do uświęcenia swojego życia poprzez silne pragnienie modlitwy, czytanie Pisma Świętego. To za jego sprawą pojawia się tęsknota za obecnością Chrystusa w sakramentach, liturgii. To dzięki niemu ujawniają się charyzmaty. Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę Chrztu Świętego. Sprawia, że głębiej się zakorzeniamy w Chrystusie, umacnia naszą więź z Kościołem, włącza nas w jego posłanie i pomaga w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej, słowem, któremu towarzyszą czyny. W czasie sakramentu bierzmowania otrzymujemy dary Ducha Świętego. To jest 7 darów Ducha Świętego. One są wymienione w Księdze Izajasza. To jest 11 rozdział, 2-3 wersetu. Jak ktoś chce, to sobie tam. Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Dary Ducha Świętego pomagają nam się doskonalić i podążać za Jego natchnieniami. Nie należy ich mylić z charyzmatycznymi darami Ducha Świętego, opisanymi w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12, wersety 8-13, ani owocami Ducha Świętego, to jest Galatów, 5 rozdział, 22 werset do 23. Charyzmaty to dary Ducha Świętego, którymi wspomaga on budowę wspólnoty Kościoła. Żaden charyzmat nie zwalnia z obowiązku zachowania łączności i posłuszeństwa wobec pasterzy Kościoła. Za szybko? Dobrze. I teraz musicie sobie wyobrazić taką tabelkę. Z jednej strony charyzmatyczne dary Ducha Świętego, z drugiej strony owoce Ducha Świętego. I teraz tak. Charyzmatyczne dary Ducha Świętego przychodzą w rezultacie osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz otwarcia się na Ducha Świętego. Owoce przychodzą w rezultacie stałego oddawania życia Jezusowi i Duchowi Świętemu. Charyzmaty są zorientowane na budowę wspólnoty Kościoła. Owoce są zorientowane na kształtowanie charakteru człowieka. Charyzmaty. Otrzymanie ich nie jest uzależnione od dojrzałości duchowej. Owoce odzwierciedlają proces wzrostu i dojrzałości duchowej. Charyzmaty mogą być fałszowane. Owoce są trudne do podrobienia, bo dotyczą postawy człowieka. I teraz charyzmaty stanowią środek do celu. Owoce stanowią cel sam w sobie. I teraz przeszlibyśmy właściwie do takich praktycznych już rzeczy. Przypomnijcie sobie spotkanie to krakowskie, ten fajer. Tam można było zaobserwować przejaw kilku charyzmatów, o których teraz możemy sobie po prostu porozmawiać. Był ktoś na fajerze? Dobrze, poczekajcie. Tak najbardziej rzucającym się wtedy darem, który można było usłyszeć, zobaczyć. Dar języków. Teraz mamy tak. Rozróżniamy trzy rodzaje. To jest tak. Glosolalia, czyli mówienie językami, i jubilacja. Chciałabym na temat jubilacji wam przeczytać. To jest książka. To jest książka wydana przez Komisję Doktrynalną tam Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. O darze języków. Po drugim stuleciu prawie się nie pisze o darze języków, jednakże nie musi to wcale oznaczać, że dar ten zniknął z Kościoła. Istnieją bardzo silne dowody, że biblijne zjawisko mówienia językami nadal występowało, chociaż pod nieco inną nazwą i być może odrobinę inaczej się przejawiało. W Wielu z ojców, to znaczy z ojców Kościoła, mówi o jubilacji, czyli formie modlitwy i głośnego śpiewu bez słów, która zdaje się być blisko spokrewniona z darem języków, jak się go dzisiaj doświadcza. Zatem święty Augustyn opisuje ją następująco. Ten, który wznosi jubilację, nie wypowiada słów, lecz wydaje pewien dźwięk radości pozbawiony słów, gdyż jest to głos duszy wylewający się w radości, wyrażający na ile się da, to co się czuje bez refleksji nad znaczeniem. Rozradowawszy się w uniesieniu, człowiek używa słów, których nie da się wymówić i pojąć, lecz on sam po prostu pozwala swojej duszy wybuchnąć bez słów, wówczas głos jego wydaje się wyrażać szczęście tak intensywne, że sam nie potrafi go objaśnić. Augustyn nakłania swoje zgromadzenie, by wznosiło jubilację. Nakłania słowami. Rozradujcie się i mówcie, jeśli nie potraficie wyrazić swojej radości, wznoście jubilację. Jubilacja wyrazi waszą radość. Nie pozwólcie milczeć waszej radości. Tutaj jest ta kwestia, że oni troszkę, znaczy o ojcach Kościoła, jakby oni inaczej rozumieli mówienie w językach, ponieważ kojarzyli go z tym, co my też znamy z Pięćdziesiątnicy, czyli tam jest, to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie języki były rozumiane jako konkretne, no konkretne narzecza, konkretne po prostu, jak to powiedzieć? No właśnie, a nie jako mowa taka konceptualna. Człowiek modli się świadomie językami, jest wolny, czyli może zacząć i skończyć, kiedy chce. Nie, w ogóle charyzmaty są, nie zniewalają nas. Czynią nas ludźmi wolnymi i znaczy nikt nie czuje się zniewolony, że musi coś zrobić i że coś się stanie, jeśli czegoś tego nie zrobi. Tak? Znaczy, należy się obawiać ludzi, którzy na przykład modlą się w językach, bo wiadomo, że takie jakby manifestacje przyciągają osoby no takie no właściwie niezrównoważone emocjonalnie, tak? Też trzeba mieć jakoś takie poczucie tego, że w tym wszystkim, mimo dużej takiej emocjonalności, jest też rozsądek. Jeśli chodzi o dar języków. Znaczy, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo tutaj jakoś tak... Mogłoby się wydawać, że dar języków jest, często się tak mówi, takim radosnym bełkotem, ale wiecie, właściwie są takie sytuacje, że jest taką wielką pomocą. Na przykład, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale dobrze się usypia darem języków dzieci, jeżeli są małe. I zachodzi też, znaczy, na przykład takie bardzo małe. Czyli takie, które nie będą cię pytać, a co robisz, czy coś. Jest to pewnie związane z oddechem, z różnymi jakimiś tam rzeczami na pewno to będzie związane, ale jest to taka niezwykła też taka przyjemność, jak dziecko zaczyna, znaczy wchodzi w interakcję, tak? Czyli my coś tam, prawda, zaczynamy, to dziecko tak się jakoś uspokaja. Znaczy wszystkim matkom polecam. Naprawdę niezwykłe przeżycie, ale tu chyba jest jakoś mało matek. Także... Wy będziecie matkami, zrozumiecie. No ale w każdym razie, że po prostu też nie bójmy się używać darów, no wiecie, w normalnym życiu, tak? To nie jest tylko od święta ładna sukienka czy coś. To jest, to nam towarzyszy, tak? Jeszcze też takie doświadczenie, może takie trochę właściwie ekstremalne. Czasem są takie sytuacje, znaczy ja miałam konkretnie taką sytuację. Wiecie, znaczy towarzyszenie osobie, która umiera. Znaczy inaczej się towarzyszy komuś, że tak powiem, znajomemu, który umiera, a inaczej jakby obcemu. Ta modlitwa nie zagłusza rozmowy, nie jest zamiast modlitw, tylko czasem no jest taki strach. Człowiek też nie wie, te osoby różnie reagują. Czasem to jest taki spokój i ta osoba mówi tak, pomódl się ze mną razem, tak? Bo to jest takie, wiecie, to jest przeżycie też dla tej osoby, która jest, bo tak nie wiadomo, bo to jest taki strach właściwie połączony też z takim poczuciem winy, bo czasem te osoby są takie dosyć agresywne, tak mówią na przykład, no, że no, ty żyjesz, ja umieram. I po prostu czasem w modlitwa w językach, znaczy mówię to tak naprawdę świadomie i z pełnym przekonaniem, ona czasem pomaga nam jakby tak się zakorzenić w takiej Bożej rzeczywistości. Pozwala nam wrócić do jakiejś takiej, do takiej modlitewnej posługi. Znaczy, no nie życzę nikomu, ale czasem zdarzają się takie ekstremalne sytuacje. I wtedy warto pomyśleć właśnie o darze języków. Jeżeli chodzi o dar łez, tam też można było zaobserwować coś takiego. Dar łez można by było podciągnąć pod duchowe pocieszenie, takie, o którym mówi Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych. To jest reguła trzecia w rozpoznawaniu duchu. Można je uznać za pocieszenie duchowe, jeśli pojawiają się w czasie modlitwy albo modlitewnego nastroju, jeśli nie czyni się nic, aby je wywołać, czyli nie jest to objaw naszej słabości, zmęczenia, jakichś zmian hormonalnych czy tym podobnych. Łzy takie są spokojne, ciche, nieprzeszkadzające i dyskretne. One skłaniają do właściwego celu, czyli właściwego pocieszenia, czyli które ma na celu wzrost wiary, nadziei, miłości. Też się nie ma co przerażać po prostu tym darem. Nie ma się czerwonych oczu, nie ma się zapuchniętych oczu, to nie są spazmy, to nie jest histeria, to jest taki spokój po prostu. Dar spoczynku też mogłoby podejść pod to, co nazywamy duchowym pocieszeniem. Teraz w tym Krakowie było stoisko, to było wydawnictwa Serafin. Jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani, ja w ogóle jestem po prostu taką, że trzeba czytać, tak? Nie zawsze ma się dostęp czy do wspólnoty, czy do jakiegoś fajnego kierownika duchowego. Dobrze jest czytać, ale takie rzeczy, które rzeczywiście, no wiecie, mają imprimatur na przykład, nie? Tak dla niepoznaki. I tam są takie dokumenty z Maleu. One dotyczą w ogóle, dotyczą odnowy, ale nie tylko. Na przykład tutaj jest jakby stanowisko, no nie jakby tylko, to jest stanowisko Kościoła na temat na przykład spoczynku w Duchu Świętym, tak? Jest to, też nie ma co udawać, że tego nie ma, bo jest, tak? Przy czym też cały czas, miejmy to też na względzie, że możemy tego doświadczyć, ale nie musimy, tak? Że jeżeli tam wszyscy kładą się pokotem i ktoś nie czuje tego, to nic się nie stanie, jak po prostu on się jeden nie położy, tak? Po prostu w wolności wszystkie dary. Także jeżeli dar spoczynku również przynosi nam takie pocieszenie duchowe, czyli sprawia, że jest to wzrost naszej wiary, nadziei, miłości, to można to tak potraktować. Jeśli nie, no to naprawdę też mamy rozum, to trzeba po prostu rozeznać, tak? Gdzie, kiedy. Dar proroctwa. Dar proroctwa może przyjąć różne formy. I też tak było w Krakowie. Czyli to mogą być jakieś konkretne przesłanie albo konkretne słowa. Proroctwo rozumiane... Ja lubię ten werset. To jest pierwszy list świętego Piotra. Pierwszy rozdział 8b12. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem w szczeli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę, badali oni kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, w których w nich był. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę po takich modlitwach właśnie, czy językami, czasem następuje taki wyciszenie, cały Kościół jest, to znaczy trwa w ciszy i wtedy ktoś mówi, albo zaczyna mówić językami. I wtedy, jeżeli mówi językami, jak jedna osoba zaczyna, to zawsze powinien się znaleźć, ale też nie na przymus, tak? Jeżeli ktoś czuje taką wewnętrzną potrzebę tłumaczenia. To znaczy, tak powinno być, żeby nie było zamieszania wśród zgromadzenia, że tam po prostu jest jakaś jedna osoba, która jest solistą, bo to też nie o to chodzi. Czyli tu chodzi o takie Boże przesłanie, które zwykle jest takim przesłaniem pocieszającym. To mogą być albo konkretne słowa, albo mówiące, że tam na przykład, że Jezus tam przechodzi, albo nie przechodzi, albo no wiecie, nie ma jakiejś tam po prostu ustalonej formy, tylko takie po prostu odczucie. To mogą być właśnie obrazy albo cytaty z Pisma Świętego. Ja miałam to szczęście, że widziałam też kobietę, która tańczyła. Jest to takiego jak prorokowanie tańcem. Jest mowa o tym w drugiej księdze Samuela 6:14. I to było nieprawdopodobne, ponieważ, znaczy nieprawdopodobne, bardzo, znaczy warto w ogóle obserwować ludzi. Jeżeli są jakieś spotkania, jeśli w ogóle mamy wątpliwości co do ducha, który działa, tak? Bo też jakby nasze odczucia też są ważne. To ma budować nas i naszą wiarę. Nie będziemy zbawieni, każdy będzie osobiście, indywidualnie zbawiony. Nie przez to, że tam brał udział w iluś spotkaniach i tam, wiecie, było fantastycznie. No bo to nie na tym polega. Czyli prorokowanie tańcem, czyli jakby przepowiadanie takiej łaski dla ludzi. Przy czym to też nie są, to też trzeba po prostu zobaczyć to. Taki człowiek, który rzeczywiście działa pod wpływem, powiedzmy, takiego ducha prorockiego, tak jak to jest zawsze powiedziane, tak jak jest powiedziane na początku, zawsze jest panem tego, czyli może zacząć, skończyć, kiedy chce. Tak? To nie jest taka ekstaza, że wiecie, że po prostu można potem tą osobę, nie wiem, przebić albo coś jej zrobić, a ona nic z uśmiechem na ustach. To jest, wszystko jest w ramach po prostu świadomości i poczucia rzeczywistości. Prorokowanie instrumentami. Pierwsza księga Kronik 25:1. Dlatego, ale to prorokowanie instrumentami to myślę, że jeszcze porozmawiamy kiedyś, bo po prostu no, to jest mój ulubiony temat. Dobrze. Dar rozeznania duchów i dar poznania. Ja bym tutaj się posłużyła posłużyłabym się tutaj, jeżeli chodzi o opisanie, na czym one polegają, to jest Jan od Krzyża. A to dla mnie tak. A to jest jeden raz. Dobrze, czyli co on pisze na temat daru rozeznawania duchów? Dar rozpoznawania duchów obejmuje... Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, Księga Druga, 26 rozdział, 11 taki podrozdział. Dar rozpoznawania duchów obejmuje poznanie prawdy o rzeczach samych w sobie, o czynach i wypadkach, jakie zdarzają się pośród ludzi. Na skutek takiego poznania rozjaśniają się w duszy pewne prawdy i tak głęboko ją przenikają, że poznaje je ona bez żadnych dowodzeń. Poznanie jest tak jasne, że na przeciwne przekonywania dusza nie może się wewnętrznie zgodzić, choćby nawet dokonywała wysiłku, ażeby się zgodzić. Poznaje to tu bowiem duchem te prawdy, które jej zostały przedstawione i ma o nich jakby jasnowidzenie. Poznanie to należy do ducha proroctwa i do łaski, którą święty Paweł określa jako dar rozpoznawania duchów. Dar poznania. Dar poznania. Naturalnym biegiem rzeczy ludzie duchowi nie mogą rozpoznać myśli i skrytości serca innych. Mogą to jednak poznać przez nadprzyrodzone oświecenie lub też przez pewne objawy, nawet niepozorne, jak słowa, gesty, jakieś inne znaki. Dlaczego Jana od Krzyża? Ponieważ on ma taki sposób pisania o rzeczach nadprzyrodzonych, taką bardzo rozsądną osobą, tak? Czyli owszem, jakby uznaje, uznaje to, że pewna wiedza przychodzi do nas w sposób nadprzyrodzony, ale również nie umniejsza wagi tego, że ktoś po prostu jest zwyczajnie spostrzegawczy, tak? Czyli że też nie można jakoś też jakby, że to nie działa też wbrew naturze, że to jakby uzupełnia ją. I teraz też podoba mi się sposób, w jaki on pisze, jak można otrzymać te dary, czyli dar rozpoznawania duchów i dar poznania. Obydwa te rodzaje poznania, podobnie jak inne, przychodzą na duszę bierne, to znaczy bez żadnego jej współdziałania. Bywa bowiem tak, że na osobę nieuważną i zajętą czymś innym przychodzi nagle żywe zrozumienie tego, co słyszy i czyta. To o wiele jaśniejsze niż treść samych słów. A często, mimo że nie rozumie słów, bo są na przykład w języku łacińskim, a ona go nie zna, pojmuje jednak doskonale treść w nich zawartą. W ogóle, jeśli ma się jakieś wątpliwości co do darów, do ich jakości, do ich używania, do ich używania, o, może tak, to ja uważam, że warto, jeżeli właśnie nie ma się ani kierownika duchowego, ani jakiegoś, ani kapłana, który w ogóle chciałby porozmawiać na ten temat, to warto po prostu pomyśleć o takich książkach, które traktują o tym, tak? Znaczy ja cały czas oczywiście polecam Jana od Krzyża, ponieważ on jest naprawdę rozsądny. To jest, no nie wiem, to dla mnie jest takie ważne. To daje mi takie poczucie, że no, że nie zwariowałam tak normalnie mówiąc. Dar mądrości. Dar mądrości określa w sposób praktyczny, jak zareagować na informacje otrzymane poprzez dar poznania. Dar poznania się przydaje w momencie, kiedy są modlitwy, tak? Modlitwy nad osobami, których w ogóle nie znamy, które na przykład przychodzą z jakimś konkretnym problemem, ale tak jakby cały czas mamy wrażenie i takie poczucie i przekonanie, że modlitwa powinna jeszcze iść w jakimś kierunku. Przy czym też musimy mieć takie poczucie i w ogóle posługując trzeba być uprzejmym, trzeba dobrze nie zaszkodzić, być właśnie uprzejmym i życzliwym, czyli po prostu też nikomu nie wmawiać, nie wiem, masz konkretnie taki i taki problem, bo mam dar poznania. To jest raczej na takiej zasadzie grzecznego pytania i też właśnie patrzenia, jak ta osoba reaguje. Czyli tak jak tam Jan pisał, nie? Że żeby zwrócić też uwagę na słowa, na gesty. To wszystko jest, świat jakby fizyczny i ten duchowy, one w momentach takich, kiedy posługujemy tymi darami, one się po prostu łączą. Bo to jest wszystko całość. Dar wiary. Dar wiary sprawia, że mamy przekonanie o słuszności modlitewnych działań, na przykład uzdrowień. Na dobrą sprawę człowiek modli się po to, żeby nie żeby Bóg go wysłuchał, tylko żeby wysłuchać Boga. Czyli koncentrujemy się na Bogu i staramy się zrozumieć, jaki jest Jego plan, tak? I jak my możemy w nim uczestniczyć. I teraz dar wiary chciałabym wam chciała o czymś opowiedzieć po prostu. Że nie wystarczy tylko przekonanie o słuszności modlitewnych działań. Ja mam takie doświadczenie wspólnoty po prostu charyzmatycznej. Też, wiecie, to były takie czasy, takie same początki, tak? Czyli nie było taka zdjęcia to książek, ani tak. Uczyliśmy się na własnych błędach. I zmarła jedna z osób, żona jednego z braci. I kilka osób tak niezależnie od siebie postanowiło, że po prostu my się pomodlimy no, na cmentarzu. Tylko tak. Kilka osób miało takie przekonanie, że trzeba się pomodlić, ale jakby zostaliśmy na etapie przekonań. Teoretycznie mieliśmy też jakby postawę taką, że modlimy się twardo o wskrzeszenie, tylko wszyscy się bali powiedzieć. Przy czym byliśmy przygotowani, nie? Czyli kanapki, termosy, wiecie, koce. I tak jeden przez drugiego, że tak, no jakby co. Ale i tak teoretycznie, prawda, mieliśmy przekonanie o słuszności. Mieliśmy wiarę, no bo skoro zabraliśmy te rzeczy, tylko nie wypowiedzieliśmy tego słowami i też nie pomodliliśmy się w taki sposób, jaka jest wola Boża, tak? Czuliśmy się zobowiązani, no bo tak wypada, no bo charyzmatycy co robią? Harat, uwalniają, wiecie, no właśnie, wskrzeszają. Bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo. Znaczy potem tak z perspektywy czasu, nie? Że nie wystarczy tylko postawa. Dobrze jest się pomodlić, jaka jest wola Boża. Że nawet jeżeli uczestniczymy na przykład w modlitwie, znaczy myśmy się wtedy nie pomodlili, nie? W ogóle chwała Panu, żeśmy się nie pomodlili wtedy, nie? Znaczy fajnie, że była taka gotowość. No i że właśnie mogę opowiedzieć o takim doświadczeniu, bo to naprawdę ukierunkowało mnie na całe życie. Po prostu jeżeli chodzi o modlitwę i o takie mówienie Panu Bogu, ale niech się dzieli wola Twoja. I to też dało taką odwagę, że czasem są modlitwy o uzdrowienia i czasem są takie modlitwy, wiecie, że tych ludzi się modli tam po prostu stado. Tylko, że wszyscy się modlą, bo myślą tak, że no, każdy się modli, a nikt się nie, jakby nie, nie, znaczy nie nikt, tylko tak mało jest takiej refleksji, że Panie, ale czy Ty tego chcesz, nie? Czy może nie lepiej, ale nie tak biorąc pod ludzku, tylko tak modlitewnie. Czy nie lepiej ten czas takiego, wiecie, wykrzykiwania i takiego wyszarpywania się z Panem Bogiem, że tak, tak, tam uzdrów, bo coś tam, no bo czekamy. Czy nie lepiej ten czas czasem tak wewnętrznie zobaczyć, co tam, co Bóg, czego Bóg oczekuje od nas i czy nie wtedy jakoś nie spróbować ukierunkować. Na przykład, jeżeli tak czujemy, tak, no bo są takie momenty, że jakby wszyscy są w jedności, że tak, że będzie uzdrowienie. Czy nie lepiej ten czas spożytkować wtedy na, wiecie, przygotowanie kogoś do dobrej śmierci po prostu. Bo potem jakby takie rozczarowania, to rozczarowania biorą się z małej wiary po prostu. Znaczy to jest tylko o kilku charyzmatach. Charyzmaty, znaczy w ogóle sprawdzianem charyzmatów jest miłość. Ta miłość, o której jest mowa w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział 4-8. I według przymiotów tej miłości, widocznych i dających się stwierdzić, albo też nieobecnych, nie dających się rozeznać, charyzmaty są prawdziwe, owocne, skuteczne albo i nie. Można było jeszcze mówić o łakomstwie duchowym, ale tutaj jakoś może następnym razem, jak będą... Jak się ujawni więcej charyzmatów. Znaczy, żeby się nie bać, tak? Bo to jest naprawdę fajna przygoda po prostu. Fajna przygoda i należą się nam jak psu Buda po prostu. Także tu nie ma się co po prostu nawet zastanawiać. Jeżeli ktoś z Was czuje, że jego życie jest takie, wiecie, nic się nie dzieje, o matko, nieciekawe, no to tutaj na pewno no, jazda bez trzymanki. Bardzo, bardzo fajnie jest żyć w Duchu Świętym. Nieprawdopodobne. To nawet człowiek nie może sobie wyobrazić, ile się dzieje. Tylko, że jakby też mieć takie poczucie, że wiecie, że w momencie, kiedy też mieć taką odpowiedzialność za słowa, że w momencie, kiedy ja stoję przed Panem Bogiem i powiem Mu, no, oto jestem, poślij mnie, to nie jest to moment, żeby się zamknąć w domu i wiecie, zrobić sobie pięćdziesiątnicę. Tylko to jest moment, żeby myśleć, gdzie mam wierzchnie okrycie i buty, bo to się tak spełnia po prostu. To masz za moment po prostu, wychodzisz i już, no i masz pełno jakichś ludzi i coś jest, jakiś taki młyn, cały czas się coś dzieje. Ale to też trzeba jakoś tak mądrze się w tym znaleźć. Na temat grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, czy raczej nie jeszcze? Okej, dobra, tak krótko. Znaczy, to jest ważne, te grzechy. O nich się mało mówi, ale one są udziałem... Czy to jest tak? Nasza sytuacja jako osoby nawróconej nie jest stała, tylko jest taką sytuacją dynamiczną. Czyli raz jesteśmy synem marnotrawnym, który wraca, wiecie, z baciarki, a raz jesteśmy takim rozżalonym i zgorzkniałym starszym bratem. Po prostu następuje cały czas, wiecie, rotacja. Teraz dobrze jest się pomodlić o taką, o pamięć, żeby każdy z nas pamiętał, jak to jest być takim synem marnotrawnym i jak to jest fajnie, jak się wraca, że jak to fajnie jest mieć tą świadomość, że można wrócić. I jak to jest, jak się patrzy, wiecie, tak po prostu takim kosym okiem, jak tam po prostu komuś tam się po prostu cały czas tak mu się tam sypie, tak ma dobrze i tak go Bóg prowadzi po prostu, że wiatr w żagle, a u nas słabo. To żeby nie zapominać, że myśmy też kiedyś byli w takiej sytuacji. I jeżeli nie wyciągniemy wniosków, to mogą się nam przydarzyć, znaczy może się przydarzyć, że popełnimy grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Teraz ja je przeczytam. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać, bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć, przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziałe serce, umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci. Znaczy, dobrze jest pamiętać o tym w dniach takich obfitowania, kiedy wydaje nam się, że no właśnie, że cały świat należy do nas. Bo to jest świetny moment i tam nie ma co wtedy, wiecie, udawać, że nie jest świetnie. Po prostu brać garściami. Bo w momencie, kiedy przyjdzie taki moment gorszy, to jest co wspominać. Jest, można się tak samemu po prostu ucieszyć z tego. Samemu się też właściwie, w jakiś sposób nawet zewangelizować. Bo właściwie bardziej sam, każdy sam dla siebie jest większym takim, wiecie, prorokiem. Każdy z siebie zna najlepiej, tak? Bo przychodzi czasem taki moment, że kiedy już się tak niby wszystko widziało, jest się już takim świetnym charyzmatykiem, wiecie, z tam iluś dziesięcioletnim stażem. I wtedy się czasem traci taką świeżość. No i wtedy łatwo po prostu grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Ale tym się nie martwcie, jeszcze macie dużo czasu. Amen. Thank you.